Środa trzeciego tygodnia, pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków to porównanie kapłaństwa kapłanów Starego Testamentu i kapłaństwa Chrystusowego. Kapłani Starego Testamentu stają codziennie do wykonywania swojej służby i wiele razy składają te same ofiary. Istotą kapłaństwa, istotą religijności Starego Testamentu, ale niektórzy religioznawcy mówią, że istotą każdej religijności jest składanie ofiar, jest przebłaganie Boga. Człowiek wobec Boga odnajduje się jako grzesznik, odnajduje się jako ten, który nie jest doskonały, który przeciwko Bogu się zbuntował, który nie przestrzega Bożych przykazań. I jego nawróceniem, jego wyrazem, jego powrotu do Boga jest ofiarowanie Bogu czegoś dla niego ważnego. Ponieważ nieposłuszeństwo Bogu prowadzi do śmierci, więc rzeczywistym wynagrodzeniem powinno być oddanie życia. Natomiast Bóg pozwalał człowiekowi w Starym Testamencie oddawać ofiary zastępcze ze zwierząt. Na przykład Abraham zostaje wstrzymany, kiedy chce zabić swojego syna Izaaka. Zostaje wstrzymany ręką Boga i składa ofiarę z baranka. I ta ofiara z baranka jest wyrazem gotowości Abrahama do oddania Bogu wszystkiego, co miał. Bóg pozwala mu nie składać ofiary z jego dziecka i nie chce takich ofiar. Natomiast pozwala mu jako wyraz tego, że Abraham jest gotów na wszystko w stosunku do swojego Boga, złożyć mu ofiary ze zwierząt. Więc ofiary ze zwierząt są ofiarami zastępczymi. Religia narodu wybranego w Starym Testamencie to jest religia, w której centralnym punktem jest świątynia, a w świątyni składane są właśnie ofiary przebłagalne za grzechy ludu. Te ofiary składają kapłani z rodu Lewiego i tymi ofiarami są zwierzęta przede wszystkim i płody rolne. Wyrazem szczerości składanej ofiary ze strony ludu jest to, że składa się zwierzęta najlepsze. Jednoroczny baranek bez skazy. Płody rolne również najlepsze, najpiękniejsze, właśnie w uznaniu, że wszystko mam od Boga, więc Bogu najpierw oddaję to, co najlepsze, pierwociny, to, co jest pierwsze, to, co jest najlepsze. No i tak powinno być, natomiast bardzo często ci, którzy przynoszą dary, przynoszą najgorsze rzeczy, których chcą się pozbyć, o co są bardzo często oskarżani przez proroków, że zamiast oddawać Bogu to, co najlepsze, oddają to, co najgorsze. Mimo, że to już jest ofiara zastępcza, to jeszcze w dodatku nie wyraża żadnej woli oddania Bogu tego, co najważniejsze w życiu. Jedyną ofiarą doskonałą będzie zatem ofiara Jezusa Chrystusa, gdzie Syn Boży staje się człowiekiem i oddaje swoje człowieczeństwo, oddaje swoje życie, oddaje człowieczeństwo człowieka doskonałego, bezgrzesznego, który składa w ofierze Bogu swoje człowieczeństwo nie za swoje własne grzechy, tylko za grzechy wszystkich ludzi. I kiedy je złoży, wszystko jest naprawione. Zasiada po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy. To jest czas oczekiwania do końca świata, ale to istotne wydarzenie, najważniejsze w historii Wszechświata już się dokonało. Jest nim właśnie ta ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, samego siebie, złożona Ojcu na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I Duch Święty, którego otrzymujemy w Chrzcie Świętym, potwierdza nam to. Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę, a na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę. I dlatego każdy, kto lgnie do Chrystusa, otrzymuje właśnie z ofiary Chrystusa przebaczenie grzechów. I kult chrześcijański, liturgia, To jest właśnie uczestnictwo w tym arcykapłaństwie Chrystusa. To znaczy przychodzimy do kościoła, a tam na ołtarzu pod postaciami chleba i wina uobecnia się ofiara krzyżowa, uobecnia się śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie i my w tym uczestniczymy przez spożycie ciała i krwi Pańskiej i w tym samym uczestniczymy w tym przejściu Chrystusa ze śmierci do życia, od potępienia grzechu, które skutkuje śmiercią, do chwały zmartwychwstania, do życia z Bogiem. I w liturgii odbywa się to już teraz dla każdego, kto w to uwierzy, dla każdego, kto tego chce. Natomiast w niebie będziemy tego doświadczać, widzieć to w całości, w pełni. Ewangelia dzisiejsza natomiast to przypowieść Jezusa, bardzo znana, o siewcy, który sieje słowo. I siewca sieje słowo, siewcą jest Chrystus, natomiast ziarnem jest słowo, natomiast terenem, na który pada, jest człowiek. I Jezus naucza ich w przypowieściach, w tej przypowieści wyjaśnia rzeczywistość Królestwa Bożego. Rzeczywistość Królestwa Bożego jest w pełni niewyjaśnialna dla ludzi na tym świecie, którzy poznają rzeczywistość tylko przez zmysły, przez rozum, przez wiarę, natomiast nie poznają w pełni, tak jak ją znają na przykład aniołowie. Więc potrzebują obrazów. I przypowieści są tymi obrazami, którymi Jezus ukazuje istotę Królestwa Bożego. Tu jest przypowieść właśnie o tym, jak Bóg sieje, jak Bóg daje człowiekowi mądrość życia, właśnie swoje słowo i co człowiek z nim robi w swojej wolności. Jedno ziarno padło na drogę, przyleciały ptaki i wydziobały je. I Jezus mówi, że oznaczono tych, którym szatan natychmiast zabiera słowo. No, są ludzie, którzy nawet jeżeli słyszą dobrą nowinę, nie chcą jej usłyszeć. Jakby natychmiast pozwalają sobie to zabrać, natychmiast są przeciw, nie przyjmują do wiadomości tego, co słyszą. Kolejny obraz to ziarno padające na glebę skalistą, która nie pozwala zapuścić korzenia. Czyli to są ci, którzy przyjmują słowo z entuzjazmem, pełni emocji, ale na emocjach się kończy i kiedy przychodzi jakakolwiek trudność, jakiekolwiek rozproszenie, Jezus mówi tutaj w sposób szczególny o prześladowaniu, jakby natychmiast się poddają, natychmiast odchodzą od słowa. Trzeci obraz to ziarno posiane między ciernie, które rosną szybciej niż zboże. No i jest to obraz być może najbardziej charakterystyczny dla współczesnego człowieka. To znaczy jest to obraz tych wszystkich rzeczywistości, które powodują, że są inne rzeczywistości, które są ważniejsze niż słowo. To są wszystkie wygody, przyjemności, doznania, które człowieka otaczają, które robią silniejsze wrażenie niż słowo, w które trzeba się wsłuchać, do którego trzeba odnieść swoje życie, które wymaga jakiegoś duchowego wysiłku. Więc to słowo jest zagłuszane przez te wszystkie doznania tego świata. I dopiero czwarty obraz to jest słowo, które przynosi owoc. I przynosi owoc zdumiewający, bo nie tylko 30-krotny czy 60-krotny, ale 100-krotny, czyli więcej niż rzeczywiście kłos zboża może przynieść. To jest obraz tego, że Słowo Boże potrafi w cudowny sposób rozmnożyć się i przynieść owoc tam, gdzie człowiek się nie spodziewa i w stopniu, w którego nie jest w stanie przewidzieć. Bo jest wynikiem nie ludzkiej pracy, nie ludzkiego wysiłku, ale łaski Bożej. Słów Jezusa, że wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przepowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. Tutaj wbrew pozorom nie jest pokazana intencja Boga, który w taki sposób do nich mówi, żeby nie zrozumieli, żeby się nie nawrócili. To my w taki logiczny sposób zachodni podchodzilibyśmy do takiego języka. Natomiast język wschodni to jest język obrazów, hiperbol, figur literackich, które chcą powiedzieć o konsekwencjach. Jeżeli człowiek odrzuca słowo, to się nie nawraca. I to, co Jezus pokazuje, to jest to, co zostaje w człowieku, a nie, że jest to intencją Boga. W podobny sposób też mówili prorocy, że człowiek, który nie chce wsłuchać się w słowo, nie chce dopuścić go do swojego serca, zostaje bez tego słowa, nie nawraca się. I brak nawrócenia jest konsekwencją, a nie intencją Boga, bo intencją Boga jest właśnie nawrócenie. Jest właśnie po to rzuca Jezus, po to rzuca Bóg to słowo, po to Jezus przychodzi jako Słowo Boże, żeby się ludzie nawrócili. Natomiast no, tu jest tajemnica wolności. Jeżeli człowiek nie chce, to może powiedzieć Bogu nie, nie. I to jest dramat człowieka. I ten dramat idzie w wieczność. Człowiek nawrócony idzie do Boga i z Bogiem wejdzie w wieczność. Natomiast człowiek, który Boga odrzuca świadomie i dobrowolnie, tajemnicą wolności jest także tajemnica piekła i potępienia. Zatem całość dzisiejszego Słowa Bożego mówi nam, że Jezus jest arcykapłanem, który za nas cierpiał rany, który nas odkupił ofiarą swojego krzyża, do której mamy dostęp przez sakramenty, przez chrzest, przez Eucharystię, i która sprawia, że jesteśmy wolni od skutków grzechu, od śmierci wiecznej. Natomiast no, Ewangelia nam pokazuje, że trzeba dbać o to, żeby słowo, które pada do nas, żeby móc mieć uczestnictwo w życiu Bożym, to trzeba dbać o to, by teren, którym jestem, ziemia, którą jestem, na którą pada słowo, by nie dała sobie tego słowa zabrać ani zagłuszyć, by mogła przynieść plon różny. Dla jednych 30-krotny, dla innych 100-krotny, dla innych 60-krotny.